Parę chwil temu, kiedy pastor Jan czytał z Ewangelii Łukasza, mogliśmy usłyszeć opis pewnego niedzielnego poranka, który w sumie mógłby się okazać takim porankiem jak każdy inny. Ale wiemy wszyscy, czytając nasze Biblię, że tak jednak nie było. Bo kiedy kobiety udały się, aby namaścić ciało swojego ukochanego nauczyciela, to ku swojemu zaskoczeniu odkryły, że ten kamień, który tarasował wcześniej wejście do grobu, był odsunięty, a sam grób był pusty. I wtedy dwaj aniołowie, jak czytaliśmy, przekazali im radosną wieść. Nie ma go tu, zmartwychwstał. Ale przynajmniej na razie te chrześcijanki nie zobaczyły Chrystusa na własne oczy. Dowiedziały się wprawdzie, że Jezus zmartwychwstał, ale uzyskały tę wiedzę przez pośredników, przez tych aniołów. I relacje o zmartwychwstaniu, to należy tutaj podkreślić, nie kończą się w tym miejscu. Mamy znacznie więcej pięknych, prawdziwych relacji o zmartwychwstaniu, dlatego że żywy Pan nie pozostawia swoich uczniów samych. Nie zrobił tego wtedy i nie zrobi też tego, jak wierzę, również dziś. Pośród różnych spotkań Chrystusa zmartwychwstałego ze swoimi uczniami, które wydarzyły się właśnie po tym, jak powstał z grobu, jednym z najbardziej wyjątkowych, jak sądzę, jest to spotkanie z uczniami idącymi do wsi Emaus. I wydarzenia związane z procesem Jezusa, one odbyły się w czasie żydowskiego święta Paschy, kiedy w Jerozolimie było mnóstwo pielgrzymów z różnych stron świata. I w niedzielę, pierwszy dzień po szabacie, wtedy wielu z nich udawało się w drogę powrotną do swoich domów. Wśród nich było też dwóch chrześcijan, którzy mieszkali całkiem niedaleko stolicy, bo w takiej wsi Emaus około 12 kilometrów od Jerozolimy. Imię jednego z tych chrześcijan dobrze znamy i brzmiało ono Kleofas, ale jedno z imion tych uczniów jest zupełnie nam nieznane, pozostaje tajemnicą, dlatego że Łukasz nie wspomina, kim jest ten uczeń. I niektórzy bibliści nawet twierdzą, że ta historia ma w sobie coś tak żywego, że musiała pochodzić nawet od kogoś, kto bezpośrednio uczestniczył w tej historii. Czyli że być może sam Łukasz był wtedy tam obecny i spisał tę historię i on może był tym nienazwanym uczniem. Ale mnie przekonuje bardziej inna teoria. Taka, że bardzo możliwe, że Łukasz celowo zataja imię jednego z tych uczniów, stosuje taki zabieg literacki po to, abyśmy my wszyscy jak tu siedzimy, którzy czytamy czy słuchamy tę Ewangelię, mogli wpisać się w tę historię, identyfikując się z tym nienazwanym uczniem, wpisując siebie w tę historię, odnajdując siebie jako tego ucznia, który razem z Chrystusem idzie do Emaus. Moi drodzy, otwórzmy proszę nasze Biblię, jak łatwo można się domyślać, na Ewangelii Łukasza, na rozdziale 24 i za chwilę będę czytał od wersetu 13. Ale zanim jeszcze to zrobię, to mam właśnie do was jedną prostą prośbę. Spróbujcie wpisać się w tę historię, spróbujcie postawić się na miejscu tego nienazwanego ucznia. Jak gdybyście to wy razem z Kleofasem, razem ze zmartwychwstałym Chrystusem zmierzali tą drogą wiary do Emaus. Da się tak zrobić? Wysilicie swoją wyobraźnię na chwileczkę? Mam nadzieję, że nam się to uda. Dobrze. Gotowi? Świetnie. Tego samego dnia dwaj spośród nich szli do wsi zwanej Emaus, leżącej 60 stadiów od Jerozolimy. Wymieniali między sobą myśli o tym, co zaszło. Gdy tak rozmawiali i stawiali sobie nawzajem pytania, sam Jezus zbliżył się i zaczął iść z nimi. Lecz ich oczy były zasłonięte, tak że go nie rozpoznali. On zapytał ich natomiast, cóż to za sprawy omawiacie po drodze między sobą? Stanęli ze smutkiem na twarzach, a jeden z nich imieniem Kleofas odpowiedział, chyba jesteś jedynym przybyszem w Jerozolimie, który nie wie, co się w niej ostatnio wydarzyło. No właśnie, dwaj uczniowie Chrystusa idą drogą z Jerozolimy do miejscowości o nazwie Emaus, takiej miejscowości, która jest oddalona, jak już wspomniałem, od świętego miasta o około 12 kilometrów, jakby to przełożyć na nasze jednostki długości. No i sobie dyskutują naturalnie na temat tych burzliwych wydarzeń, które miały miejsce w ostatnich dniach. I oto w pewnym momencie dołącza do nich jakiś taki dziwny człowiek. jakiś taki pielgrzym, być może ktoś, kto też będzie wracał do swojego domu z tego święta Paschy, ale nie wiedzą, że dołącza do nich sam ich mistrz, sam Pan Jezus. I zapewne, no właśnie, uznali go za kogoś, kto także, tak jak oni, wraca do swojego domu. I tutaj bardzo dziwny jest ten fakt, dlaczego oni jeszcze go nie rozpoznali, dlaczego nie rzucili mu się na szyję i nie stwierdzili: Panie, to Ty jesteś, to Ty zmartwychwstałeś, Ty żyjesz. No, odpowiedź znajdujemy w samym tekście, bo czytamy, że ich oczy były zasłonięte, także go nie rozpoznali. I gdybyśmy spojrzeli sobie na różne relacje ewangelistów, to pojawia się pewien taki popularny motyw w tych relacjach o spotkaniach ze zmartwychwstałym Chrystusem. Bardzo często Jezus nie jest rozpoznawany przez swoich uczniów po zmartwychwstaniu. I prawdę mówiąc, w tym przypadku nie wiemy, jaka była dokładna przyczyna takiego stanu rzeczy. No albo Bóg zasłonił oczy uczniów, albo to raczej ich niewiara w Boże obietnice sprawiła, że wzrok został im odebrany. A może obie te opcje są w jakiś sposób tutaj prawdziwe. W każdym razie myślę, że sporo na temat ich stanu duszy mówi werset 17, w którym czytamy, że tajemniczy pielgrzym zagadnął ich o ten powód ich ożywionej rozmowy, o czym oni sobie tam rozmawiają, i wtedy, uwaga, ich twarze posmutniały. Uczniowie byli smutni, a Kleofas nawet wydaje się być bardzo zdziwiony tym faktem, że ich nowy towarzysz podróży w ogóle pyta, co tam się działo. Przecież to jest oczywiste, przecież cała Jerozolima kipi od informacji na ten temat. Tak parafrazując, przekładając to na nasz język. Halo, bracie, gdzie ty byłeś przez ostatnie parę dni? Nie wiesz, co się stało? Przespałeś to wszystko? Chyba spośród wszystkich ludzi tylko ty nie jesteś w temacie. I tutaj w opowieści Łukasza można zauważyć taką piękną ironię, którą ten autor często też stosuje, a Kleofas, można powiedzieć, że pada mimowolnie jej ofiarą. Bo uczniowie są zaskoczeni, że ten dziwny mężczyzna, który dołączył do nich w drodze, w ogóle nie jest świadomy, co się dzieje. Nie wie, co się wydarzyło w Jerozolimie. Jednocześnie przecież oni sami nie dostrzegają, nie mają wiedzy, że rozmawiają z prawdziwym Jezusem, ze zmartwychwstałym Panem. I jakby tego było mało, to ich rozmówca przecież jest tym, który wie o tym wszystkim najwięcej, bo, że tak powiem, był w samym centrum tych wydarzeń. Także Łukasz tutaj piękną ironią się posługuje, która jak zawsze, kiedy czytam Ewangelię, mnie jak najbardziej zachwyca. No i cóż, o ile w tym dzisiejszym tekście moglibyśmy wskazać na wiele absolutnie fascynujących, przy tym też życiowo przydatnych wątków, to sądzę, że jeden z nich zasługuje na naszą szczególną uwagę. Tak mówiąc konkretnie, bracie i siostro, zobacz, jak łatwo jest przegapić Chrystusa. Zobacz, jak łatwo jest Go przegapić, nawet jeśli idzie tuż obok ciebie. Zobacz, jak łatwo jest nie rozpoznać swojego Pana, nawet kiedy słyszysz Jego głos. Popatrz, jak łatwo jest też nie dostrzec Jego działania w twoim życiu, nawet jeśli na własnej skórze doświadczasz działania Jego łaski. Czasem jesteśmy tak bardzo zajęci sobą, tak bardzo przytłoczeni naszym życiem, tak bardzo zaabsorbowani swoimi albo nawet innymi poglądami innych na świat, czy też przytłoczeni własnym oglądem okoliczności tego, jak rzeczywistość nam się jawi, że jest źle, że jest trudno, że czasami sprawy Bożego Królestwa odchodzą gdzieś na dalszy plan. Wydają się jakieś takie nierealne, może czymś, czym zajmiemy się później, kiedy już uporamy się z tym trudem codzienności. Rezonuje z wami to doświadczenie? Jeśli tak, to pozwólcie, że odwołam się do takiej bardzo prostej, przyziemnej analogii. Nie wiem, czy mieliście kiedyś taką sytuację, że zgubiło wam się coś w domu, jakiś przedmiot, na przykład, dajmy na to, kapeć. No i nagle odnaleźliście go po dłuższym czasie i okazało się, że on cały czas był tak naprawdę w waszym domu, ale leżał pod wielką, ogromną, przytłaczająco ogromną stertą prania, które czekało na swoją kolej. No nie wiem jak u was, ale ja właśnie czegoś takiego doświadczyłem. I podobnie, jak sądzę, może stać się z obecnością Chrystusa w naszym życiu. Dlatego, że obecność Chrystusa, ona zawsze z nami jest. Ona obiektywnie jest. Możemy cały czas jej doświadczać. Ona cały czas czeka na naszą uwagę. No właśnie, ale tak jak uczniowie idący do Emaus, możemy po prostu być na tyle skupieni na naszych zranieniach, na naszych problemach, na perspektywach, które mamy na świat, na to, co Bóg powinien zrobić w naszym życiu, a może nie powinien zrobić w naszym życiu, że zasypujemy tą Bożą obecność stertą naszych brudów. I pewnego dnia ten stos jest już tak duży, tak ogromny, że gubimy w nim gdzieś Chrystusa, choćby nawet przebywał w tym samym pokoju, w którym my przebywamy. Kochani, cokolwiek się stanie, jakkolwiek wielkie nie byłyby nasze problemy, nie pozwólmy na to za żadne skarby świata, bo Jego obecność jest zbyt droga, zbyt ważna i zbyt wspaniała, aby Go przegapić. Przejdźmy proszę do kolejnej części naszej historii i wtedy przekonamy się, jak dalej potoczy się ta dalsza dyskusja między trójką naszych bohaterów. Tym razem będę czytał dalej, czyli od wersetu 19. Pan zapytał, a co takiego? Chodzi o Jezusa z Nazaretu, wyjaśnili. Wystąpił on wobec Boga oraz całego ludu jako prorok wielkiego czynu i słowa. Na niego to arcykapłani i nasi przełożeni wydali wyrok śmierci i ukrzyżowali. A my mieliśmy nadzieję, że on jest tym, który będzie wyzwalał Izrael. Tymczasem upływa już trzeci dzień od tego wydarzenia. Ale niektóre z naszych kobiet zaskoczyły nas. Były wczesnym rankiem przy grobowcu, lecz nie znalazły jego ciała. Doniosły nam o tym, a ponadto opowiedziały, że ukazali im się aniołowie z wiadomością, że on żyje. Wówczas niektórzy z nas poszli do grobowca i zastali wszystko tak, jak opisały kobiety. Jego samego jednak nie spotkali. No dobrze, to o co właściwie chodzi? Pyta Chrystus w tym, co czytaliśmy. I oczywiście Jezus nie pytał dlatego, że nie wiedział, ale dlatego, żeby wejść w interakcję ze swoimi uczniami. Żeby z jednej strony ich wysłuchać, a z drugiej strony pobudzić ich do refleksji. Oni z kolei otwierają się przed Nim, zdradzają też wszystkie źródła swoich rozterek, swoich problemów. I najogólniej mówiąc, chodzi tutaj o Jezusa z Nazaretu i wszystko, co wydarzyło się z Nim od piątku aż do niedzieli. I uczniowie najprawdopodobniej nie mają pełnego zrozumienia tego, kim jest Jezus, dlatego że nazywają Go prorokiem wielkiego czynu i słowa, co oczywiście jest prawdą, ale nie jest całą prawdą. Następnie uczniowie wymieniają cały szereg faktów, których znaczenia nie rozumieją. Nie umieją sobie tego wszystkiego poukładać w taki jeden spójny obraz, który wyjaśniałby wszystkie fakty. Ich mistrz został wydany przez przywódców żydowskich w ręce Rzymian, po czym umarł na krzyżu Golgoty. Wszyscy mogli to zobaczyć, że jego śmierć była prawdziwa, naprawdę oddał ducha. Po czym jego szczątki zostały pogrzebane do grobu, a wraz z nimi pogrzebane do grobu zostały także nadzieje jego uczniów. I od tego czasu minęły aż 3 dni, więc wydawałoby się, że sprawa jest zupełnie stracona. Ale pewne kobiety doniosły, że ciało Jezusa zniknęło, a fakt pustego grobu został też potwierdzony przez apostołów, którzy przyszli na miejsce. Ale dalej to wszystko jakoś trudno sobie poukładać, jakoś złożyć do kupy w jakąś taką jedną sensowną narrację, w której Bóg mógłby zostać wywyższony. Co się stało z Jezusem z Nazaretu? To pytanie kołacze gdzieś w głowach uczniów, którzy zmierzają do Emaus. Zresztą na tym etapie oni odczuwają, że jeszcze nie mogą mieć pewności, czy Jezus zmartwychwstał, skoro jeszcze nikt nie spotkał się z Nim twarzą w twarz osobiście. Ale chyba najgłębszym wyrazem ich rozczarowania, takiego głębokiego smutku są słowa, a myśmy mieli nadzieję, że On jest tym, który będzie wyzwalał Izraela. A myśmy mieli nadzieję. Czas przeszły. Mieliśmy tą nadzieję, ale już jej nie mamy. I wszystko wskazuje na to, że ona została bezpowrotnie zaprzepaszczona. I uczniowie próbują sobie jakoś zinterpretować to wszystko, co stało się z Jezusem, ale w świetle, uwaga, swoich wyobrażeń na temat tego, kim powinien być Mesjasz. Ich wizja zresztą nie odbiegała jakoś szczególnie od wizji Mesjasza w ówczesnym nauczaniu żydowskim. Bo Mesjasz to miał być taki potężny władca, wyzwoliciel Izraela, wojownik, który wkroczy na białym koniu, ocali swój lud od jego wrogów, zwłaszcza w tym kontekście od Rzymian, od okupanta, który niewolił Izraela. No i mając taką wizję, no rzeczywiście trzeba przyznać, że niełatwo jest sobie jakoś pogodzić to wszystko z faktem, że ten, który wydawał się przez lata być najlepszym kandydatem na Mesjasza, został zabity przez Rzymian, umarł, spoczął w grobie i nie wiadomo, co się z nim stało. Zdawałoby się więc, że Bóg po prostu pozwolił swoim uczniom, aby ich marzenia wygasły. Wygasły jedno po drugim. Ale, i tutaj pada ważne ale, Bóg jest jednak specjalistą w tym, aby pozwalać naszym marzeniom umrzeć po to, aby przywrócić je do życia w jakiś zaskakujący sposób. W taki sposób, którego w ogóle się nie spodziewamy. Moi drodzy, bo my czasem tak naprawdę nie rozumiemy Bożej woli nie dlatego, że Boża wola sama w sobie jest zawsze zupełnie niezrozumiała. Czasem nie rozumiemy Bożej woli dlatego, że na siłę próbujemy zmieścić Boga w nasze szufladki, w takie ograniczone pudełka, do których bardzo się przyzwyczailiśmy, które lubimy, tak jest nam wygodnie, tak jest nam miło, jak Bóg pasuje do tych szufladek. No i idziemy dalej, ale przez to tracimy bardzo dużo, bo Boża wola pozostaje dla nas zupełnie niejasna. I myślę, że tego samego doświadczyli uczniowie idący do Emaus, kiedy pogubili się, nie umieli jakoś sobie tego wszystkiego poukładać, bo próbowali przefiltrować wydarzenia ostatnich dni, to co się wydarzyło od piątku aż do niedzieli, przez filtr własnych przekonań. I nie byli w stanie na tym etapie pogodzić się z tym, że one mogą być po prostu błędne. Nie byli gotowi na to, aby zrewidować to, co myślą na temat Mesjasza. I w ten sposób, patrząc na krzyż, nie dostrzegali zwycięstwa Chrystusa nad grzechem. Patrząc na krzyż, dostrzegali jego raczej jego całkowitą porażkę. Z kolei, patrząc na pusty grób, nie dostrzegali jeszcze chwalebnego zmartwychwstania, ale dostrzegali raczej jakąś osobliwą zagadkę. Ewangelia, mówiąc tak kolokwialnie, przeszła im koło nosa. Jeden z poczytniejszych autorów chrześcijańskich, Aidan Tozer, napisał coś takiego. Ewangelia rozjaśnia mrok, ale tylko duch może dać wzrok. Siostro, bracie, a jakie są twoje nadzieje? A może jakie były twoje nadzieje? Jakie są albo były twoje marzenia? Jakie rozczarowania kryjesz być może teraz, nawet w tej kaplicy tutaj siedząc, w swoim sercu? Czy jesteś gotowy lub gotowa spojrzeć na nie nie ze swojej perspektywy, ale raczej z Bożej perspektywy? Bo wiecie, może być tak, że jeśli odpuścisz sobie swoje pomysły na to, co Bóg powinien zrobić, czego nie powinien zrobić, to być może odkryjesz coś naprawdę niezwykłego, coś wyzwalającego. Bo może przyczyną twojego rozczarowania nie jest kwestia Bożego działania, ale raczej twojego postrzegania. Warto się nad tym zastanowić, moi drodzy. Dobrze, po stosunkowo długiej, trzeba przyznać, wypowiedzi Kleofasa i jego towarzysza, nastąpił teraz czas na odpowiedź ze strony naszego Pana. Także posłuchajmy, w jaki sposób Jezus nakierowuje stopniowo uczniów na właściwe zrozumienie tego, czego świadkami była cała Jerozolima. Także wracamy do tekstu i czytamy wersety od 25 i dalej. Wtedy Jezus rozpoczął. O nierozumni, o gnuśnego serca, nie skorzy do wiary w to wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał znieść tych cierpień, by potem wejść do swej chwały? I poczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków tłumaczył im każdy fragment pism odnoszący się do Niego. Zauważmy, że najpierw nasz Pan oddał głos swoim uczniom. Teraz z kolei sam wchodzi na scenę i adresuje ich wątpliwości. Zaczyna od takiego, trzeba przyznać, mocnego stwierdzenia na temat swoich towarzyszy podróży. O nierozumni, o gnuśnego serca, nie skorzy do wiary w to wszystko, co powiedzieli prorocy. Innymi słowy, Jezus identyfikuje ich problem, którym jest trzymanie się kurczowo własnych wizji na temat tego, kim powinien być Mesjasz, zamiast pójścia za biblijną wizją, za tą wizją, którą przekazują natchnieni prorocy Starego Przymierza. Jezus tutaj sam przejmuje inicjatywę, żeby wyjaśnić im, kim tak naprawdę realnie jest Chrystus, Mesjasz. I kluczowe jest chyba tutaj to pytanie, które rozpoczyna jego wykład słowa, a jednocześnie to pytanie jest główną tezą jego wykładu. Czyż Chrystus nie musiał znieść tych cierpień, by potem wejść do swej chwały? I nasz Pan odpowiada tutaj twierdząco, tak, tak właśnie miało być. Chrystus miał znieść te cierpienia właśnie po to, aby dopiero wtedy, po tych cierpieniach, wejść do chwały Ojca. Krótko mówiąc, Chrystus konfrontuje ich z jasnym nauczaniem Pisma, które nijak nie pasuje do ich założeń, nijak nie pasuje do tego, co oni sobie wcześniej myśleli, a robi to poprzez pokazanie im, w jaki sposób Pismo naucza nie tylko o zwycięskim, ale również o cierpiącym Mesjaszu. I tutaj trzeba przyznać, że nie wiemy, przez jakie teksty Pisma Chrystus przeszedł ze swoimi uczniami. Możliwe, że odwołał się tutaj między innymi do słynnego fragmentu z Księgi Izajasza z 53 rozdziału, który czytaliśmy w Wielki Piątek, na którym pastor Jan też opowiadał swoje kazanie, a które jest tak bardzo jasnym fragmentem, który mówi nam o ukrzyżowaniu Jezusa. I myślę, że współcześni czytelnicy mogą być zaskoczeni, jak klarownie ten fragment, ten rozdział mówi o cierpiącym Chrystusie na setki lat przed tym, jak wydarzyło się ukrzyżowanie Chrystusa. To po dziś dzień zadziwia wszystkich czytelników. A przepraszam, tutaj się coś... No właśnie. A najmocniej przepraszam. Bardzo przepraszam was, ale się troszeczkę pogubiłem. Ojej. Przepraszam was najmocniej raz jeszcze. No właśnie, więc Chrystus tak naprawdę, jeśli skupimy się na tym fragmencie, to widzimy, że Chrystus głosił tak naprawdę swoim uczniom Ewangelię w oparciu o Stary Testament, dlatego że Stary Testament, jak mogliśmy się chociażby przekonać w Wielki Piątek, wciąż jest pełny Ewangelii. I właśnie w świetle Starego Testamentu uczniowie byli w końcu w stanie właściwie zrozumieć wydarzenia ówczesnych dni. I nie wiem jak wy, ale ja chciałbym bardzo być wtedy na miejscu uczniów. To chyba byłoby najlepsze kazanie, jakie moglibyśmy wtedy wysłuchać. No i Pan Jezus nie musiałby szukać kartek, tak jak ja przed chwilą, tylko wszystko wiedział i miał to w swojej głowie, dzięki temu, że był Bogiem, w przeciwieństwie do mnie, omylnego człowieka. Dobrze, ale już wracamy na właściwy kurs. W każdym razie, moi drodzy, jeśli zwrócimy przede wszystkim tutaj uwagę na to, jak Chrystus głosi Ewangelię swoim uczniom, to myślę, że możemy tutaj wyciągnąć z tego piękną, ale i też bardzo ważną lekcję. Bo w jaki sposób on się decyduje im wytłumaczyć to, czego nie rozumieją? Czy on robi to od razu, kiedy dołącza do nich w podróży? No nie. A może robi to tak, że kiedy oni wypowiadają jakieś słowa, z którymi on się nie jest w stanie zgodzić, to wtedy interweniuje i natychmiast tłumaczy, jak to powinno być. No też nie. Pan Jezus wykazał się znacznie większą cierpliwością, niż my często jesteśmy w stanie się nią wykazać. Postąpił zupełnie inaczej, bo Jezus dołączył do uczniów ich podróży i zrobił to nie w taki narzucający się sposób, jak intruz, ale raczej jest gotowy im towarzyszyć w ich podróży, towarzyszyć w ich drodze. Bo zobaczcie, co się dzieje na początku rozmowy. Nasz Pan nie posługuje się od razu jakimiś mocnymi stwierdzeniami, ale najpierw używa pytań. Najpierw stawia akcent na mówienie, a nie na słuchanie. Także zanim wyjdzie z jakimś swoim autorytatywnym przekazem, to stara się wejść w kontekst swojego rozmówcy. Stara się, aby Ewangelia mogła zostać dobrze przez nich zrozumiana. Jeśli pamiętacie, to w wakacje miałem takie kazanie na temat mowy apostoła Pawła na Areopagu, z której wyciągnęliśmy sporo lekcji na temat ewangelizacji, tego jak można to robić, ale też jaki przykład zostawił nam wtedy apostoł Paweł. I tutaj myślę, że możemy odebrać bardzo podobną lekcję, która płynie już nie z ust apostoła Pawła, ale z ust samego Pana Jezusa. Bo w tym czasie świąt zapewne wielu z nas zasiądzie do rodzinnego stołu ze swoimi bliskimi, pojawią się różne rozmowy. Nierzadko będziemy chcieli się wtedy podzielić z nimi Ewangelią. I to jest piękne pragnienie, które, jak wierzę, Bóg wkłada w nasze serca. Tylko, no właśnie, pozostaje je mądrze zrealizować, obficie czerpiąc z tego przykładu, który Pan Jezus nam zostawił. Także zanim popadniesz w monolog, postaraj się najpierw o dialog. Zanim ocenisz, zapytaj. Zanim powiesz, posłuchaj. Im bardziej twoja postawa będzie przypominała postawę naszego zmartwychwstałego Pana na drodze do Emaus, to tym lepiej użyźnisz glebę, na którą potem padnie ziarno Ewangelii, które rozrzucisz w tej rozmowie. Dobrze, przeczytajmy teraz dalszą część narracji, począwszy od wersetu 28. W ten sposób zbliżyli się do wsi, do której zdążali, a on sprawiał wrażenie, jakby chciał iść dalej. Wymogli jednak na nim, zostań z nami, gdyż zbliża się wieczór i dzień chyli się ku końcowi. Wstąpił więc, by z nimi zostać. Gdy zasiedli do stołu, wziął chleb, pobłogosławił, złamał i zaczął im podawać. Wtedy otworzyły im się oczy. Poznali go, lecz on znikł. A oni powiedzieli sobie, czy nasze serce nie płonęło, gdy mówił do nas w drodze i wyjaśniał znaczenie pism? No właśnie, jak wiemy z doświadczenia, przy ciekawej dyskusji czas płynie bardzo szybko. I tak też było w przypadku Pana i uczniów, którzy dotarli w końcu do wsi Emaus. I uczniowie nie byli do końca pewni, czy ich towarzysz podróży zamierza iść dalej, czy raczej nie. Zwłaszcza, że sprawiał takie wrażenie, jak gdyby jego podróż nie miała się skończyć w tym miejscu. Ze strony Jezusa nie był to jakiś rodzaj blefu czy nieuczciwości, rzecz jasna, ale raczej taki przejaw dobrej kultury osobistej, żeby nie narzucać się swoim gościom i nie wymagać w taki ścisły sposób gościny od nich. Zwłaszcza, że to wymagało środków, jakoś wchodziło w prywatność gospodarzy. Także Pan Jezus po prostu wykazał się pewną kulturą na ówczesne czasy. Ale z racji tego, że powoli zapadał zmrok, no to sami uczniowie przekonali go, że może warto, aby skorzystał z propozycji noclegu w domu jednego z nich. A skoro nocleg, to i automatycznie, naturalnie wypłynęła kwestia kolacji, którą przecież dobrze byłoby zjeść po tak długim marszu. I zwyczajowo właściciel domu, to on powinien wypełnić to zadanie, jakim jest modlitwa nad posiłkiem, ale też rozdzielenie go i podanie swoim gościom. Ale tutaj widzimy coś dziwnego, coś niestandardowego, bo ten przybysz, który jest przecież gościem, przejmuje rolę gospodarza tego posiłku. Gdy zasiedli do stołu, wziął chleb, pobłogosławił, złamał i zaczął im podawać. Czasem miewamy, mam wrażenie, takie odczucie, że przeżywamy coś po raz kolejny. Doświadczamy czegoś w rodzaju déjà vu, że moglibyśmy się założyć wręcz o wszystko, że już przeżyliśmy tego rodzaju sytuację. I właśnie czegoś takiego doświadczają tutaj uczniowie. Ale z chwilą, kiedy otworzyły im się oczy, kiedy oni doświadczyli tego déjà vu, nagle odkryli, że Pan Jezus dosłownie znikł im sprzed oczu. Nie ma go. Znikł. Ale jak sądzicie, jakie skojarzenia mogły wywołać te gesty Jezusa błogosławiącego, łamiącego i rozdającego chleb? Myślę, że czytając Ewangelię Łukasza, najlepiej tak narzucają się, myślę, dwa obrazy. Z jednej strony nakarmienie 5000 z 9 rozdziału, z drugiej strony z kolei ustanowienie Wieczerzy Pańskiej w rozdziale 22. No, może chodzi tutaj o obie z tych sytuacji, trudno powiedzieć. Tak czy inaczej obraz mistrza, który trzyma w dłoniach chleb, łamie go, błogosławi, rozdaje swoim uczniom, ten obraz wyrył się w pamięci jego uczniów. Był czymś tak charakterystycznym dla Pana Jezusa, że był ściśle związany w ich głowach z jego obecnością wśród nich. I reakcją uczniów na uświadomienie sobie, że przez tak długi czas rozmawiali właśnie ze zmartwychwstałym Chrystusem, jest ta cudowna obserwacja, którą znajdujemy w wersecie 32. Czyż nasze serce nie płonęło, kiedy mówił do nas w drodze i wyjaśniał znaczenie pism? Do tej pory przecież tylko Pan miał moc rozpalić nasze serca swoim słowem. Tylko Pan potrafił do tej pory je zmienić. Więc jak mogliśmy go wtedy nie rozpoznać? Jakim cudem wtedy go nie rozpoznaliśmy? Zadają sobie pytania uczniowie. I starając się wcielić ten tekst w praktykę naszego życia, myślę, że warto zacząć od cofnięcia się do samego początku tej historii. W jakim stanie znajdowali się uczniowie, kiedy wyruszali w drogę do Emaus? Stali ze smutkiem na twarzach. Byli rozgoryczeni, ich nadzieje legły w gruzach. Byli zrezygnowani, rozczarowani, a być może też zdezorientowani. A jaki był ich stan, kiedy już znaleźli się w Emaus? Smutek ich opuścił, ich nadzieje wróciły do życia. Stali się podekscytowani, pełni zachwytu, pewni, że spotkali zmartwychwstałego Jezusa. Także droga z Jerozolimy do Emaus nie jest tylko jakąś taką dosłowną, zwyczajną drogą, chociaż też jest taką drogą, którą należało przejść pieszo, ale poza tym jest też bardzo ważnym symbolem. Symbolem drogi naszej wiary, na której Jezus towarzyszy nam. Poprzez Ewangelię rozpala nasze serca z każdym kolejnym krokiem, kiedy decydujemy się, aby iść dalej. Także kiedy tracisz siły, kiedy nie widzisz sensu, kiedy różne twoje marzenia wygasają jedno po drugim, to jasny znak, abyś zrobił jedno, abyś zwrócił się na nowo do Ewangelii. Szukał Chrystusa w Jego spisanym słowie. To też wyraźna wskazówka, żebyś szukał obecności Pana w łamaniu chleba z innymi chrześcijanami. To też ponaglenie, żebyś wciąż i wciąż i wciąż wracał do Ewangelii, dlatego że tylko ona ma moc na nowo rozpalić twoje serce, wnieść życie Chrystusowe do twojego wnętrza. Także siostro i bracie, kiedy w twoim życiu duchowym pojawiają się oznaki duchowego wypalenia, to nie ignoruj ich, proszę. Nie przechodź nad tym do porządku dziennego, ale nie dawaj za wygraną. Szukaj swojego Emaus. Szukaj tego miejsca, w którym doświadczysz przełomu i raz jeszcze rozpoznasz, że Jezus jest tak naprawdę blisko ciebie. Znajdź swoje Emaus, w którym On na nowo otworzy ci oczy na dobro, na prawdę i na piękno, które są w Nim i tylko w Nim. I tak oto możemy zabrać się za ostatnią część Łukaszowej historii, czyli wersety od 33 do 35. Jeszcze tej samej godziny wstali i wrócili do Jerozolimy. Tam zostali 11 zgromadzonych wraz z innymi. Utrzymywali oni: Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Ci z kolei dokładnie opisali, co zaszło w drodze i jak go rozpoznali po łamaniu chleba. Po takim doświadczeniu uczniowie nie byli w stanie zachować go dla siebie. Po prostu aż rozpierał ich entuzjazm po to, żeby przekazywać dobrą nowinę dalej. Bo Chrystus zmartwychwstał. I teraz nie już, nie wiem, jutro, nie za kilka godzin, ale nawet tej samej godziny wstali i wrócili do Jerozolimy. Od razu, kiedy tylko mogli to zrobić. Nawet nie patrzyli na zapadający zmrok, na to, że już powoli robi się ciemno. Wrócili do Jerozolimy, a więc do miasta, z którego zaczęła się ich podróż. Wrócili tam jednak z zupełnie innym nastawieniem niż kiedy wychodzili. Na miejscu spotkali apostołów i innych uczniów, którzy podzielili się też z nimi swoim doświadczeniem zmartwychwstałego Chrystusa. Okazało się na miejscu, że oni są tak naprawdę całkiem dobrze poinformowani, bo najwyraźniej Chrystus w tym samym czasie ukazał się także im. Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi, jak czytamy. I te obie grupy wymieniły się swoimi doświadczeniami tego, jak zmartwychwstały Chrystus wszedł w ich życie, jak dał się poznać w ten czy inny sposób. I w ten sposób umocnili się nawzajem i właśnie w ten sposób Kościół, który w niedzielę zmartwychwstania Kościół mógł się otrząsnąć z tego marazmu Wielkiej Soboty, którego doświadczał dzień wcześniej. Te wszystkie nadzieje, które umarły, teraz wróciły do życia i wszystko to okazało się prawdą. To, co Chrystus mówił wcześniej, to, że zapowiadał, że umrze, że zmartwychwstanie, to wszystko zaczęło mieć sens. To wszystko, czego oni nie mogli sobie poukładać, zaczęło na nowo stawać się jednym, spójnym, a przy tym pięknym obrazem. I kochani, mam nadzieję, że w naszym życiu, w tym waszym życiu, był taki czas, kiedy doświadczyliście Ewangelii z całą jej mocą. Także nie mogliście, jak uczniowie, zatrzymać jej dla siebie. Nie mogliście milczeć o tym, co wiecie i czego doświadczyliście. Bo dobra nowina mówi nam, że Pan Jezus Chrystus żyje i na zawsze jest w stanie zbawić każdego, kto się do Niego zwróci. Czy doświadczyliście tego? Jeśli tak, to jest najlepszy dowód na to, że Chrystus żyje i warto to przekazywać dalej, tak żeby inni doświadczyli tego samego życia, które jest w Nim i które jest w was, jeśli tylko w Nim trwacie. I tutaj myślę, że warto sobie zadać kilka pytań. Kilka pytań, które mogą zmienić bardzo dużo w naszym życiu. W związku z tym, jeśli mówimy tu o Chrystusie, który żyje, który tętni życiem, to czy twoja wiara tętni tym samym życiem, które jest w nim? ile ty jesteś w stanie postawić na Chrystusa? Bo apostołowie postawili na tę wieść wszystko, nawet będąc gotowi na cenę śmierci. I ogromna większość z nich tę śmierć poniosła. Ta wieść stała się napędzającym silnikiem wczesnego Kościoła. Czymś, co wpędziło Kościół w nowe życie, coś, co nadało mu bieg. Także ten Kościół wciąż biegnie, głosząc dobrą nowinę przez całe 2000 lat. I tu pada pytanie, co napędza ciebie, drogi bracie i droga siostro? Co stanowi motor twojego życia? Jakieś przyziemne rzeczy, jakiś sukces, który zamierzasz osiągnąć? Może nawet jakieś dobre wartości, takie jak rodzina? Co jest na samym szczycie twojej hierarchii wartości? Co tak naprawdę sprawia, że wstajesz każdego dnia z łóżka pełny motywacji? Wierzę, że dla nas wszystkich, jak tu siedzimy, zwłaszcza w dzisiejszym dniu, powinno to być właśnie zmartwychwstanie naszego Pana. I można powiedzieć, że historia zatoczyła trochę koło, bo uczniowie wyszli z Jerozolimy, po czym doszli do Emaus, żeby wrócić znowu do punktu wyjścia. Ale to nie znaczy, że nic się nie zmieniło. Tak naprawdę zmieniło się wszystko, a przede wszystkim zmienili się oni sami. Bo tę zmianę przyniosło nic innego, jak właśnie spotkanie ze zmartwychwstałym Panem, który wyjaśniał im Pisma, który dał im się poznać w łamaniu chleba. I jakkolwiek opowiedziana przez Łukasza historia stanowi jedno z wielu dobrych świadectw na temat tego, że Chrystus rzeczywiście zmartwychwstał, to jednak jej sens, myślę, że przekracza ten wymiar. Bo historia Łukasza, którą on tutaj podaje, jest dowodem na to, że przemiana, której doświadczyli uczniowie, jest po prostu zaraźliwa. I właśnie tego dobrego zarażenia przez kontakt z żywym Chrystusem życzę zarówno sobie, jak i tobie, mój drogi słuchaczu, kimkolwiek jesteś. W ramach podsumowania chciałbym nas zachęcić, abyśmy w tym świątecznym czasie przetrawili coś więcej niż tylko smaczny makowiec czy dobry żurek, ale przetrawili też kilka wniosków z tego kazania, znajdując w ich przypadku drogę z naszych umysłów do naszych serc. Po pierwsze, to prawda, że możesz być przejęty sobą tak bardzo, tymi swoimi różnymi zmartwieniami, problemami, tym, co aktualnie przeżywasz, co Bóg powinien zrobić w twoim życiu, może nie powinien zrobić w twoim życiu. Zastanawiasz się nad różnymi rzeczami. Tak bywa. Ale nie pozwól, żeby to sprawiło, że przegapisz Chrystusa, który idzie tuż obok ciebie. Zamiast tego zajmij się Nim, zajmij się Jego Ewangelią, tym, co On już zrobił dla ciebie, po to, aby cię zbawić, a co dzisiaj też świętujemy. Znajdź swoje Emaus, znajdź swoje miejsce przełomu, w którym na nowo będziesz mógł doświadczyć tego, jak Bóg jest w stanie zmienić twoje życie, jak bardzo Bóg jest w stanie otworzyć twoje oczy na to, jak wygląda prawda na temat rzeczywistości. Tak, abyś mógł postrzegać rzeczywistość w nowym świetle, w świetle zmartwychwstania naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Po drugie, to pragnienie dzielenia się Ewangelią z innymi jest czymś wspaniałym, jest prawdziwym skarbem, który Bóg wkłada w nasze serca. Ale trzeba przyznać, że w przypadku wielu z nas ten skarb może być taką grudą złota, którą trzeba oczyścić, którą trzeba przygotować. W związku z tym, chcąc czerpać jakiś przykład do ewangelizacji, zaczerpnij go bezpośrednio od naszego Pana, którego ewangelizacyjne działania, można powiedzieć, znajdujemy właśnie w tej Ewangelii. Spróbuj wejść w kontekst swojego odbiorcy. Spróbuj postawić na dialog, zwłaszcza na zadawanie pytań, szczególnie na samym początku rozmowy. Chcąc dotrzeć do czyjegoś serca, zacznij towarzyszyć tej osobie w jej drodze. W ten sposób staniesz się wiarygodny i w ten sposób Ewangelia będzie w stanie zakorzenić się w sercu tej osoby jeszcze bardziej. I w końcu po trzecie, w Ewangelii jest życie, dlatego że Jezus żyje. Amen? Właśnie, to skoro tak jest, to kiedy tracisz motywację, kiedy popadasz w apację, kiedy nie masz siły, aby wstać z łóżka, to wracaj do Ewangelii, dlatego że tylko ona ma moc na nowo przywrócić cię do życia, rozpalić twoje serce. I święta Wielkiej Nocy są do tego doskonałą okazją, tak jak zresztą każdy dzień, ale dzisiaj chyba szczególnie. Módl się do zmartwychwstałego Chrystusa po to, żeby otworzył ci oczy raz jeszcze na wspaniałość Ewangelii, bo ona rzeczywiście jest wspaniała. Może w Twoich oczach gdzieś ten blask przygasł. Może już nie dostrzegasz jej wspaniałości tak jak 10 lat wcześniej, tak jak 5 lat wcześniej, czy nawet 3 lata wcześniej. Ale wierzę, że to nie wspaniałość Ewangelii się zmniejszyła. To nie blask bijący z dobrej nowiny uległ zmniejszeniu. To raczej nasze oczy, na nich pojawiła się zasłona, tak jak na oczach uczniów. Dlatego módlmy się, aby to Pan otworzył nasze oczy raz jeszcze, pokazał nam siebie, spotkał się z nami, tak jak z uczniami idącymi do Emaus. Powstańmy proszę i pomódlmy się właśnie, aby to stało się rzeczywistością w naszym życiu.